Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Czystość jako dar. W naszych czasach, naznaczonych utylitarnym podejściem do życia i wszystkiego, co nas otacza, nie dziwi nierzadko stawianie pytania o sens czystości i dziewictwa i w ogóle powołania do służby Bożej. Iluż młodych ludzi, czując na dnie serca Boże wezwanie, zderza się z tym pytaniem, czy życie w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie ma sens? Po co to komu? Świat oferuje przecież tyle przyjemności i atrakcji. Czasem może być również i tak, że ktoś z osób konsekrowanych, kto przed wielu laty złożył profesję rad ewangelicznych, teraz przeżywa kryzys swej tożsamości i stawia sobie to samo pytanie, jakie kiedyś w imieniu apostołów Jezusowi zadał święty Piotr. Panie, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Wówczas Jezus odpowiedział: każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Z tych słów wynika, że ślubowane Bogu dziewictwo i czystość jako dar z samego siebie nie idzie na marne i choć jako znak życia przyszłego znajdzie przeobfitą odpłatę dopiero po śmierci w niebie, to zgodnie z zapewnieniem Pana Jezusa już tu i teraz za ziemskiego życia On hojnie to wynagrodzi na swój sposób, a niekoniecznie według naszych ludzkich kryteriów i oszacowań. Być może kryzysy, jakie dopadają czasami osoby konsekrowane, nieraz po wielu latach od chwili złożenia profesji, wynikają po pierwsze z tego, że w zamian za wyrzeczenie się własnej rodziny, miłości bliskich osób i naturalnego szczęścia, oczekują oni jakiejś rekompensaty i szukają jej. Po drugie, zapominają, że tą rekompensatą jest sam Chrystus Pan, wcielona miłość Boga. To jest ten Jego sposób odpłaty. On, Pan i Stwórca, Bóg Wieczny, daje siebie całego słabemu ludzkiemu stworzeniu za to ofiarowanie Mu swego krótkiego ziemskiego życia, które i tak nikomu z nas się nie należy. Ono jest darem. Bóg zatem w rewanżu nie tyle daje nam jakieś dary, ale daje samego siebie. Czyni siebie darem dla człowieka. Tylko w świetle żywej wiary można przyjąć taką logikę. I tylko w świetle wiary konsekracja na mocy rad ewangelicznych, zwłaszcza czystości, ma sens. Dla kogoś, kto nie ma łaski wiary, albo mocno się ona zachwiała, dziewictwo i czystość ofiarowane Bogu rzeczywiście tracą sens. Z tej racji, zanim Kościół dopuści kogoś do złożenia profesji rad ewangelicznych, przez dłuższy czas, najpierw w nowicjacie, a potem w junioracie, wychowuje go przede wszystkim w cnotach teologalnych, wierze, nadziei i miłości. I dopiero gdy kandydat do konsekracji osiąga pewien poziom dojrzałości duchowej i osobowej, może złożyć śluby. Nawet śluby wieczyste nie są jednak kresem formacji duchowej osoby konsekrowanej, ale jednym z wielu etapów drogi do chrześcijańskiej doskonałości, która swój kres ma w wieczności. Na rady ewangeliczne, zwłaszcza na rozważane teraz dziewictwo i czystość, trzeba patrzeć przede wszystkim w perspektywie nadprzyrodzonej, niezależnie, a może nawet wbrew powszechnej dziś tendencji do ubierania spraw duchowych w ciasne ubranka psychologicznych analiz. Jak nie da się dorosłego człowieka ubrać w jego pożółkły garnitur od pierwszej komunii świętej, tak nie da się wtłoczyć tajemnicy Bożej łaski w psychologiczne testy, schematy, analizy. Jeżeli całe życie człowieka jest darem Bożej łaski, to tym bardziej owocem Bożego działania i współpracy człowieka jest powołanie do życia w konsekrowanej i konsekrującej czystości oraz dziewictwie oddanych Bogu. Zwraca na to uwagę Sobór Watykański II oraz liczne posoborowe dokumenty Kościoła na temat życia konsekrowanego. Między innymi w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium czytamy, że czystość podjętą dla Królestwa Niebieskiego, którą ślubują osoby zakonne, należy cenić jako niezwykły dar łaski udzielany niektórym chrześcijanom. Zwróćmy uwagę na zawarte w tym stwierdzeniu słowo niezwykły dar łaski. Nie jest to, jak mogłoby się wydawać, wyłącznie decyzja człowieka, ale Boża inicjatywa, która wynosi go do szczególnie bliskiej więzi z Bogiem. Jest to więź oblubieńcza. Przez profesję rat ewangelicznych Bóg poślubia sobie człowieka, wręcz czyni go równym sobie, obdarowuje realnie doświadczalną miłością. Jest to więc dar rzeczywiście niezwykły, wyjątkowy. Dlatego trzeba go bardzo cenić, tym bardziej, że nie jest on powszechny, ale udzielany jedynie niektórym. Dobrze obrazują to najnowsze dane statystyczne. Przyjmijmy bardzo minimalistycznie, że spośród niemalże 38,5 miliona Polaków około 50% w jakiś sposób zaangażowanych jest w życie Kościoła. Daje nam to około 19 milionów. W tej liczbie mamy w Polsce wszystkich księży diecezjalnych i zakonnych w sumie około 25 tysięcy i do tego niespełna 17,5 tysiąca sióstr zakonnych. Po przeliczeniu okazuje się, że na jedną osobę Bogu poświęconą, czyli kapłana i zakonnicę, przypada około 450 gorliwych wiernych świeckich. To pokazuje, że rzeczywiście życie poświęcone Bogu w czystości i dziewictwie to dar Boży udzielony tylko nielicznym. A skoro to dość rzadki dar, to należy go bardzo cenić. Wielką wartość życia oddanego Bogu w czystości i dziewictwie mają uznawać zarówno wierni świeccy, jak i same osoby konsekrowane. Z tego zaś wynika konieczność odpowiedzialności wszystkich w Kościele za życie konsekrowane. Na ogół wyraża się ona w modlitwie, podejmowaniu umartwienia i pokuty na intencje powołań i wielu innych działań wspierających tę delikatną, ale jakże niezbędną tkankę Kościoła. Wobec powołania do życia w konsekrowanej czystości i dziewictwie należy zachować wielką pokorę, wdzięczność i zaufanie Bogu, a nie zaufanie we własne siły. Dotyczy to zarówno samych powołanych, jak i wspólnoty wierzących, którzy stanowią Kościół. Do pokory skłania świadomość, że Bóg wybiera nie według ludzkich kryteriów, lecz według nie zawsze zrozumiałej dla nas swojej logiki. Z pokornym przyjęciem łaski powołania za wzorem Maryi wiąże się wdzięczność. Zaproszenie Chrystusa do miłości oblubieńczej względem Niego i Kościoła jest niezwykłym wyróżnieniem, rodzącym zdumienie i pytanie: dlaczego ja, Panie? Jak wspomnieliśmy, dar konsekrowanej oraz konsekrującej czystości i dziewictwa jest, jak mówił święty Paweł, wielkim skarbem w glinianym naczyniu, aby okazało się, że z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Konsekrowana czystość i dziewictwo to, jak zaznaczono, darmowy i nikomu nienależny dar od Boga, dany powołanemu. Jest to zarazem cenny dar dla całego Kościoła. Można więc powiedzieć, że konsekrowana czystość i dziewictwo to charyzmat w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli dar dany konkretnej osobie przede wszystkim po to, aby służył wspólnocie członków Kościoła. A w duchu uległości Duchowi Świętemu jego dary charyzmatyczne należy przyjmować wielkodusznie i z pokorą. Kościół jako wspólnota wierzących z wdzięcznością zatem przyjmuje każde powołanie, ubogaca się nim i stara się je strzec oraz rozwijać. Ślubowana czystość to dar, jaki Bóg daje dla całego Kościoła i każdego człowieka. Właśnie to bycie w sercu Kościoła osób konsekrowanych, jak się wyraził święty Jan Paweł II, nadaje sens ich życiu, ich ślubowanej czystości. Wewnętrzna wolność otwiera człowieka, mężczyznę i kobietę, na Boże wezwania i wyzwania oraz na potrzeby bliźnich. Wiemy dobrze z własnej obserwacji i doświadczenia, jak ogromną pracę w sferze apostolstwa, edukacji i dzieł charytatywnych wykonują księża i siostry zakonne, jak również inne osoby konsekrowane. Niezwiązani z nikim stałymi więzami, zdolni są kochać wszystkich i każdego człowieka nie tyle ludzką miłością, mocno zabarwioną uczuciowością, którą papież Benedykt XVI nazywa miłością eros, ale miłością caritas, to znaczy miłością bezinteresowną, która nie szuka siebie, nie szuka bezpośredniej rekompensaty, ale szuka dobra tego, kogo kocha. Nie trudno zauważyć, że w prowadzonych tu refleksjach jak złota nić przewija się temat miłości, zarówno tej ludzkiej o wymiarze poziomym, jak i tej nadprzyrodzonej o wymiarze pionowym, a więc ku Bogu, ku niebu. To oznacza, że osoby, które ślubowały czystość, nie są pozbawione zdolności do kochania, do pozostawania w przyjaźni, troski o innych. Potwierdzają to niezliczone przykłady świętych, którzy kochając Boga nade wszystko, szczerze kochali ludzi, a raczej kochali Boga w ludziach. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus na przykład otwarcie stwierdza, że serce oddając się Bogu nie traci swych przyrodzonych, pełnych tkliwości uczuć. Przeciwnie, uczucia te potęgują się w miarę, jak stają się coraz częstsze i coraz bardziej boskie. Wśród wielu świętych spotykamy wcale nierzadko swoiste pary przyjaciół, którzy jednak dobrze wiedzieli, że przyjaźń to nie pełne zachwytu patrzenie sobie w oczy, ale zatroskane o innych patrzenie przed siebie ku ostatecznemu celowi, jakim jest wieczne zbawienie. Przyjaźń osób konsekrowanych, zwykle nie mieszcząca się w ciasnych stereotypach, o ile jest zakorzeniona w Bogu i o ile czerpie z Jego miłości jako źródła, nie tylko nie plami czystości i dziewictwa, ale je zabezpiecza i dynamizuje w tym byciu darem dla Boga, dla Kościoła, dla ludzkości.